Witam Państwa, kończę Wiesław. Przepraszam. Mam artykuł, który obrazuje problemy, które mają miejsce na Półwyspie Indochińskim. Szeroko rozumiany. Półwyspie Indochińskim to jest nazwa, którego się już teraz nie używa. Ale ja tą nazwę pamiętam z czasów swojej młodości, będę jej używał. W szczególności chodzi o Malezję i znaczy problemy polityczne w Malezji i jakby kurs stosunków chińsko-malezyjskich. Mam przed sobą artykuł z Global Times, a Chiny i Malezja otrzymują niezmieniony kurs mimo rezygnacji, przepraszam, premiera. Chodziło o Mahathira Mahometa. To jest legenda. Legenda światowej dyplomacji, legenda, w mojej opinii, światowej dyplomacji, legenda, człowiek legenda, który wprowadził do słowników białych małp pojęcie kultury azjatyckiej, pojęcie cywilizacji azjatyckiej, czy cywilizacji azjatyckich na początku lat 90. spotkał się z ogromnym jakby to teraz nazwać, dobrze, szkodne jak teraz, nie lubię tych współczesnych nazw, określeń, ogromną kontrą, ogromnym przeciwstawieniem się białych małp, skądkolwiek by one nie pochodziły. Białe małpy twierdziły, że jeszcze wówczas twierdziły, że cywilizacja uniwersalna to jest cywilizacja białych małp. A premier wówczas również Malezji, Mahathir Mahmud, uważał, że istnieją cywilizacje, czy istnieją również cywilizacje azjatyckie. Ja zresztą o tym mówiłem. Bardzo sugerowałbym Państwu, aby część z Państwa, która jest zainteresowana tym, jak to wtedy wyglądało, przeniosła się do sięgnęła do zbiorów moich, aczkolwiek nie jestem pewien, czy osiągalnych w tej chwili jeszcze. Z tego roku chyba pewnie nie są osiągalne. W których przytaczałem pana profesora Garlikowskiego, jego artykuły, między innymi właśnie artykuł mówiący o tej cywilizacji, o tych cywilizacjach azjatyckich. Więc to jest człowiek legenda, to jest człowiek, który zresztą jest staruszkiem, ma gdzieś z 90 lat przynajmniej. No i właśnie, i tenże pan, cytuję teraz już tekst, premier Malezji Mahathir Mahmud oficjalnie złożył rezygnację królowi, tak, to jest dokładnie tak samo jak w Wielkiej Brytanii, jak pan się dlaczego, i ogłosił, że ustąpi w poniedziałek. To jest artykuł z 25. Później tego samego dnia rezygnacja Mahathira została zaakceptowana, ale pozostanie on tymczasowym premierem, dopóki nie zostanie powołany nowy premier. Media spekulują, czy niespodziewana rezygnacja Mahathira była skutkiem tego, że nie dotrzymał wcześniej obietnicy odstąpienia premierostwa swoim następcy Answarowi Ibrahimowi. I tutaj jest, pewien czas, przez dwa kapity, mowa jest tylko i wyłącznie o malazyjskich sprawach, ale pozwolę sobie to Państwu przybliżyć, ponieważ jestem przekonany, że nikt z Państwa o tym nic nie wie. Otóż, i wszystko oczywiście anglojęzyczne, więc niestety anglojęzyczne. Alliance of Hope, czyli PH, w angielskim. Rządząca koalicja polityczna Malezji, która składa się z czterech partii. Partii Sprawiedliwości Ludowej, PKR, Partii Działania Demokratycznego, DAP, Zjednoczonej Partii Ludowej Malezji, Bersatu i Partii Narodowego Zaufania, PAL. Wśród nich Bersatu, którego twórcą jest Mahathir, posiada niewielką liczbę miejsc. Dlaczego nie powiedziano ile? W wyborach w 2018 roku Mahathir obiecał przekazać władzę Ansarowi, czyli temu swoim następcy, Ansarowi Ibrahimowi w ciągu 2 lat, w obliczu zbliżającego się terminu wejścia w życie tego przyrzeczenia. Powstało pytanie, czy Mahathir rzeczywiście dotrzyma tej obietnicy. Pojawiły się również spekulacje, że może być odwrotem od tej obietnicy, który doprowadzi do pozostania Mahathira przy stanowisku premiera. Mahathir chciał stworzyć nową koalicję polityczną. Ta partia Bersatu Mahathira zrezygnowała stworzenia tej koalicji PH, aby wesprzeć jego odejście, a członkowie PKR Anwara, czyli tego następcy jego, w tym wiceprezydent kraju Azmin Ali, ogłosili także, że odejdą z tej koalicji, co byłoby ciosem dla tejże właśnie koalicji PH. Lokalne media podały, że nowym sojusznikiem Mahathira będzie Zjednoczona Malezyjska Organizacja Narodowa i Pan-Malezyjska Partia Islamu, PAS. Malezyjski The Star poinformował niedawno, że Mahathir zdobył poparcie 138 wśród 222 deputowanych, bo utrzymać się przy władzy przez cały czas swoich rządów. Znaczy nie tylko przez te 2 lata, ale jeszcze dalej. Chociaż Mahathir pozostaje tymczasowym premierem, nie jest jasne, czy Anwar obejmie urząd, czy Mahathir będzie dalej rządził krajem. Wynik zależy będzie od tego, jak te partie rozegrają tą swoją sferę polityczną, tą swoją grę polityczną. Niezależnie od tego, kto jest premierem, stosunki między Chinami a Malezją utrzymają ten sam kurs, ponieważ dwustronna wymiana między tymi krajami jest bardzo mocna. Poza tym etniczni Chińczycy stanowią ponad 22% populacji kraju i mają wpływ na to, co się tam dzieje. Dodatkowo jako strategiczny partner Chin, Malezja była jednym z pierwszych krajów, który wsparł proponowaną przez Chiny inicjatywę Belt and Road, czyli pasa i drogi, w ramach których wiele projektów zostało właśnie zrealizowanych, czyli jest realizowanych właśnie w Malezji. Zmiany polityczne między krajami partnerskimi, takie jak nagła rezygnacja Mahathira, będą miały pewien wpływ na projekty Belgii, ale oba rządy mogły już osiągnąć konsensus w sprawie niektórych umów, w związku ze zmianami politycznymi niektóre umowy będą oczywiście wymagać renegocjacji z nowymi organami Malezji. Rządem Malezji. Kiedy Mahathir objął urząd w 2018 roku, kilka chińskich projektów w Malezji napotkało trudności, jednak po ponad roku projekty te, w tym East Coast Rail Link, czyli ta linia kolejowa, projekt dotyczący infrastruktury dwutorowej linii kolejowej standardowej szerokości torów, zostały wznowione. Bez względu na to, kto będzie malezyjskim premierem, na pewno będzie miał wizję i cele rozwoju gospodarczego, które Chiny, zwłaszcza poprzez BRI, przez tą inicjatywę pasa i drogi, mogą zaoferować różne rozwiązania. Oczekuje się, że następny lider Malezji będzie współpracował z Chinami. To samo można powiedzieć o innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Dla chińskiego rządu i dla chińskich przedsiębiorstw, w obliczu takich zmian politycznych w krajach pasa i drogi, koniecznie zwracanie uwagi na ich sytuację, wzmacnianie komunikacji z ambasadami, poznawanie odpowiednich informacji, wiadomości oraz dokonywanie właściwych i w odpowiednim momencie koniecznych sądów. Autor tego, i to wszystko, autor tego jest asystentem dziekana Kolegium Stosunków Narodowych na Uniwersytecie Chicago. Nie wiem, gdzie to jest. Nie mam pojęcia, ale jestem, to jest Hank, czyli chińskie nazwisko. Proszę Państwa, co wynika z tego felietonu? Otóż ja uważam, że dwie rzeczy. A być może najważniejsza jest na samym końcu. Ostatni akapit. Jakby przesłaniem do chińskiego rządu i chińskich przedsiębiorstw, że wchodząc do dowolnego kraju, negocjując z kolejnym krajem, który Chiny chciałyby widzieć w obszarze pasa i drogi, konieczne jest przyglądanie się zmianom politycznym w tym kraju. Absolutnie konieczne. I tu mówi o tym ten człowiek, konieczne jest zwrócenie uwagi na sytuację wewnętrzną, na wzmocnienie komunikacji Pekinu z ambasadami w tych krajach, poznanie informacji, które mają zdecydujący wpływ na relacje Chin z tym krajem. Informacje, wiadomości, no i wykonywanie ruchów w określonym terminie. To jest dokładnie to, czego brakuje do tej pory Chinom. Chińskim firmom, chińskiemu rządowi, chińskim ambasadom. Chińczycy się uczą, znaczy myślą, wiem o tym, że Chińczycy się uczą nas. Chińczycy powinni się uczyć nas, czyli chińskie firmy, chińscy dyplomaci, chińskie ambasady powinny bardzo intensywnie uczyć się nas, czyli krajów, w których są gośćmi. I tego niestety nie widzę. W wystarczającym stopniu. A dwa, w związku z tym, że się nie uczą lub uczą się niedostatecznie, popełniają ogromną ilość błędów, gaf. No takim klasycznym przykładem jest Kowek. Klasyczny, ale nie tylko. Do klasyki już wchodzi to, że chińskie przedsiębiorstwo, a już nie pomnę jego nazwy, które jest pod dyrekcją faceta, który pracował dla Niemców, w dalszym ciągu wygrywa, a później finalnie przegrywa. Przegrywa przetargi na budowę dróg i autostrad. Dokładnie w przeciwieństwie do Skanskiej i tych innych sukinsynów, którzy są, tych innych białych małp, które są osiadłe już na polskim rynku, które mają swoich opłaconych urzędników, co do tego nie mam cienia wątpliwości. Bo to właśnie o to chodzi, że ci opłacani urzędnicy, sowicie opłacani przez te przedsiębiorstwa, drenują polski budżet, podczas gdy tak być nie musiałoby. No ale Chińczycy mogliby coś z tym fantem zrobić. Mogliby, na przykład chińskie służby mogłyby przyglądnąć się pierwszemu, drugiemu, piątemu czy ósmemu przetargowi, który wygrała Skanska czy inne sukinsyny białe, ale przyglądać się bardzo dokładnie, bardzo gruntownie. I później utworzyć taką białą księgę. Na podstawie faktów, nie domniemań, ale na podstawie faktów. I wtedy polski rząd w polskim parlamencie, w polskim rządzie, wśród polskich polityków po prostu zapanowałby popłoch. A popłoch, który skutkowałby tym, że za jakiś czas Chińczycy byliby równoprawnymi, chińskie firmy byłyby równoprawnymi partnerami w przetargach, dowolnych przetargach. Że to nie będzie tak, że Chińczycy są państwem, w którym buduje się najwięcej elektrowni atomowych, ale Polska, która chce zbudować 2 elektrownie atomowe, sięga gdzieś tam zupełnie w inne miejsca. Do Korei, czy do Francji, czy do Stanów Zjednoczonych. To jest żałosne. Przepłaca. A to nie powinno być tak, że dlatego, że Skanska, czy jakaś inna firma drogowa jest usadowiona w Polsce od 40-50 lat, to ona już może wszystko. Tak nie powinno być. Przynajmniej w demokratycznym kraju. Oczywiście Polska niewiele ma wspólnego z demokratycznym krajem. W ogóle nie istnieje w Europie pojęcie demokracji. Polska i tak jest jakimś tam niedościgłym wzorem dla Niemców, Francuzów, Belgów czy Brytonii, jeśli chodzi o demokrację, ale to po prostu to jest już zamierająca. To jest forma polityczna, która odchodzi w niebyt, która jest tak zdegenerowana, jak to jest tylko możliwe. W związku z tym to jest to, że Polska jest akurat świetlanym przykładem, dlaczego Zachodu nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ to gówno demokratyczne po prostu odchodzi w niebyt. No ale w tym gównie demokratycznym, jak powiedziałem, tacy łajdacy, jak właśnie te wielkie firmy zachodnie, żydowskie, świetnie sobie radzą, doskonale sobie radzą. Natomiast Chińczycy nie radzą sobie w ogóle. Dlaczego? Ano dlatego, że oni uważają, ich ambasady uważają zapewne za centrum, za Pekinem, że nie warto się opierać o Polaków, takich na przykład jak ja. Warto się opierać na przykład od sprzedawczyków, o proamerykańskich kutasów, a pokroju Góralczyka, czy jakiegoś tam innego, czy Lubiny, czy wszystkich innych, bo Góralczyk to jest inne pokolenie, Lubina to jest inne pokolenie, ale sposób myślenia taki sam. Po prostu pieniądze decydują o wszystkim. A więc oparcie się ambasad chińskich o przyzwoitych Polaków, a nie o prominentnych Polaków, zmieniłoby sytuację. Natomiast to trzeba by było myśleć innymi kategoriami. Myślę, że Chińczycy jeszcze nie dotarli do tego poziomu. Nie doszli do tego poziomu. Oni nie rozumieją. Oni bardzo, bardzo nie rozumieją świata. Bardzo nie rozumieją. Możecie mi Państwo wierzyć. Im dłużej się im przyglądam, im dłużej próbuję ich zrozumieć, tym bardziej jestem przekonany, że oni nie rozumieją współczesnego zewnętrznego świata. A nie tylko zewnętrznego. Nawet tego świata, który przyszedł do nich, oni tego świata nie rozumieją. To jest bardzo przykre, to bardzo przykra konstatacja, ale myślę, że właśnie tak jest. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.